chwiejność w wierze, nieobfitowanie w codziennym życiu w miłość i dobre uczynki, notoryczne, zwyczajowe opuszczanie wspólnych zgromadzeń, bycie ociężałym w słuchaniu słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, kompletny brak duchowego wzrostu, kiedy powinniśmy być już dojrzałymi naśladowcami Chrystusa, ciągła potrzeba wracania do podstaw, do tego, co dla niemowląt, czyli do nauki o podstawach wiary. Brak też stanowczości, aby sprzeciwić się grzechowi i aby być wytrwałym. I ciągła chęć do tego, żeby cofnąć się i powracać do starych zwyczajów. Co to za obraz? Może siebie widzisz w tym obrazie. Cóż to za obraz jest? To obraz ludzi, którzy słysząc o Jezusie Chrystusie, o Jezusie Mesjaszu, uwierzyli w Niego z wielką gorliwością, wśród cierpień, wśród prześladowań, ale z czasem coś się stało, że ich ta gorliwość wygasła, doprowadzając ich do niewiary, doprowadzając do tego, że myśleli o starych rzeczach, nie widzieli już Jezusa i Jego dzieła w taki sposób, jaki powinni widzieć. O kim tu mowa? To nie jest Laodycea. Jest mowa o adresatach listu do Hebrajczyków. Ale wierzę, że takie rzeczy mogą się wydarzyć również w naszym życiu. Że nie jesteśmy odosobnieni. Żyjemy wśród różnych wydarzeń, które są na tym świecie. Czasami może być nam ciężko. Czasami czujemy się przygnębieni. I może się zdarzyć, że rzeczywiście te wszystkie rzeczy mogą mieć miejsce, albo przynajmniej część z nich mogą mieć miejsce w naszym życiu. Możemy nie mieć ochoty przychodzić w ogóle na nabożeństwo. Możemy nie mieć ochoty brać do ręki Słowo Boże. I jakaś na to jest recepta. Myślę, że głęboko patrząc na list do Hebrajczyków, znajdziemy odpowiedź. Ponieważ jeżeli skierujemy swoje oczy we właściwą stronę, to się okaże, że jest szansa do tego, żebyśmy albo powrócili do właściwego stanu i wzrastali w wierze i wydawali owoce i żeby nasze życie wyglądało tak, jak powinno wyglądać, albo abyśmy wytrwali w wierze aż do końca pomimo różnych sprzeciwności. Żebyśmy się nie zniechęcali, ale szli do przodu. Dlatego dzisiaj powrócimy do listu do Hebrajczyków i spojrzymy ponownie na to, jak autor listu do Hebrajczyków nazywa swoje przesłanie, a mianowicie on nazywa je słowo zachęty. Otwórzcie razem ze mną list do Hebrajczyków, 8 rozdział. List do Hebrajczyków, 8 rozdział i od 6 wersetu przeczytam najpierw taki dłuższy tekst, abyśmy troszeczkę się skupili na nim i piękne rzeczy z tego zobaczyli. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Tymczasem ganiąc ich mówi, oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego bliźniego ani swojego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Kochani, chciałbym najpierw zwrócić Waszą uwagę na werset 6, żebyście przeczytali sobie go jeszcze raz i pozwólcie, że ja go też przeczytam. Werset 6 mówi tak: teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Autor listu mówi o kapłanie, o Jezusie, który otrzymał znakomitszą służbę. I to, o czym mówiliśmy 2 tygodnie temu, ja nie będę się powtarzał, ale pamiętacie o Jezusie Chrystusie, który jest arcykapłanem, wielkim kapłanem naszego wyznania. Ale też mówi o lepszym przymierzu, które jest oparte na lepszych obietnicach. Ogólnie więc autor listu mówi, mamy lepszego pośrednika, mamy nowe, lepsze przymierze i mamy lepsze obietnice. No ale żeby zrozumieć, co jest nowsze, co będzie dla nas zachętą, co będzie coś niezwykłym, to muszę najpierw zobaczyć, co jest gorsze. W cudzysłowie gorsze. To tak jakbym, nie wiem jak to porównać, bo to może będzie złe porównanie, ale wyobraźcie sobie, że jeżdżę zawsze, od zawsze jakimś super Porsche. I wydaje mi się dzisiaj, że nie ma niczego, z czym mógłbym to porównać. Więc wydaje mi się to takie zwykłe, powszechne, normalne, że chyba wszyscy tak mają. Jednak jakbym siedział w syrence, jeździł przez całe swoje życie w syrence i by mi ktoś dał Porsche i zacząłbym jeździć Porsche, to ja bym wiedział, co to znaczy lepsze. Więc jeżeli chodzi o Żydów, oni, znając Stary Testament, Stare Przymierze i te stare zasady, kiedy im się uświadomiło, co Chrystus zrobił i co się stało, wydarzyło w ich życiu, że ta zmiana nastąpiła, to jest coś niezwykłego, kiedy człowiek to jakby dostrzeże i mocno przeżywa. Więc chciałbym dzisiaj, abyśmy trochę popatrzyli na Stare Przymierze. Żebyśmy mogli docenić to, co Chrystus dla nas zrobił, co dla nas uczynił i będziemy iść w kierunku Nowego Przymierza, aż w końcu zobaczymy, czym ono jest. Czytając Stary Testament, to wiemy o tym, było dużo postaci w Starym Testamencie takich ważnych. Możemy mieć swoich ulubionych proroków, możemy mieć ulubione postacie, bohaterów wiary tak zwanych, na których się bazujemy, Dawida, Jeremiasza, Izajasza i tak dalej, ale najważniejszą osobą według Starego Przymierza, według Starego Testamentu, najważniejszą osobą, najważniejszym prorokiem Starego Testamentu jest Mojżesz. Dlaczego? On jest ukazany w Biblii i dużo rzeczy odnosi się do Mojżesza i tego, co on uczynił. Jest ukazany jako wódz narodu, jako wyzwoliciel narodu izraelskiego i jako pośrednik przymierza synajskiego, czyli przymierza, które zostało zawarte z Izraelem na górze Synaj. Według Starego Testamentu Mojżesz był uważany za najważniejszego proroka. I to nie jest mój wymysł, to nie jest moje myślenie, że ja tak myślę, tak uważam, ale kiedy spojrzymy na prawo, czyli Torę, czyli pięcioksiąg mojżeszowy, to kiedy prawo kończy się w 5 księdze mojżeszowej, już na samo zakończenie, to w ostatnim rozdziale, czyli w 34 rozdziale, 10 wersecie, czytamy takie słowa, uwaga, nie powstał już więcej w Izraelu prorok podobny Mojżeszowi. Czyli pokazuje to, że wszyscy prorocy po Mojżeszu no nie byli już tacy, jak jednak Mojżesz. I nie mamy wątpliwości, że rzeczywiście on był ważną postacią, szczególnie dla Izraela, ale ta postać Mojżesza wyznaczała wzorzec mesjański, jakby pewien zarys tego, co później ma się wydarzyć w przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że sam Mojżesz zapowiadał nadejście innego proroka podobnego do siebie. On mówi, no, żaden prorok w Starym Testamencie nie mógł tak powiedzieć o sobie, że no, przejdzie Mesjasz, będzie podobny do mnie. Mojżesz natomiast powiedział tak, Pan Twój Bóg wzbudzi Ci proroka podobnego do mnie spośród Ciebie, spośród Twoich braci. Jego będziecie słuchać. Czyli on pokazuje, że on staje się tak jakby wzorcem, takim cieniem tego, co później w przyszłości ma się wydarzyć. I rzeczywiście jego postać, kiedy przyjrzymy się Mojżeszowi, co on uczynił, jak funkcjonował, jak działał, jaką jego misja była, to znajdujemy to, czy widzimy to, że on był odbiciem misji i funkcji, które będzie pełnił Mesjasz w przyszłości. Czyli nie tylko jako proroka, ale także jako pośrednika, przymierza, jako wodza narodu, ale też jako prawodawcy, który przekaże Boże zasady po to, żeby lud Boży został w przymierzu z Bogiem. I tak to było, ale nie tylko, moi drodzy. W Starym Testamencie, według tradycji żydowskiej, wierzono, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to on wyznaczy zupełnie nowy, jakby początek nowej ery. Widziano, że coś się jeszcze wydarzy, coś więcej. Ta nowa era to miało być coś takiego, że jakby Mesjasz zawrze nowe przymierze, ponieważ w starym przymierzu Izrael nie trwał w tym starym przymierzu, dlatego Bóg zapowiadał nadejście nowego przymierza. I to nowe przymierze miało być rozszerzone nie tylko na Izrael i Judę, ale także na wszystkie narody. To miało być rozszerzone, czyli coś zupełnie nowego, coś wielkiego. I on też miał przynieść prawo, on miał być prawodawcą, a zresztą najpierw przeczytajmy może Izajasza 42 rozdział, pierwszy werset, żebyśmy dobrze rozumieli. Izajasz zapowiadał tak, 42 rozdział, czytajcie ze mną, bo to ważne fragmenty. Izajasz mówi tak, oto sługa mój, którego popieram. Mowa o Mesjaszu. To jest mesjański fragment księgi Izajasza. Mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza. Złożyłem na niego mego ducha, aby przyniósł narodom prawo. Uważajcie. Aby przyniósł narodom prawo. Nie będzie wołał, ani krzyczał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamane nie dołamie, a knota gasnącego nie dogasi. Uwaga. Ogłosi prawo zgodnie z prawdą. Czyli z tym, jak to prawo jest. Nie zniechęci się, ani nie złamie, aż ustanowi prawo na ziemi. Aż do końca. A jego pouczenia wyczekują wyspy. Zapowiedzi Starego Testamentu, proroków Starego Testamentu mówiły o tym, że będzie zawarte nowe przymierze, odnowione, a prawo będzie zaniesione aż na krańce ziemi. Wyspy będą wyczekiwać tego, żeby to usłyszeć. I tutaj chcę na chwilę się zatrzymać, bo powiem wam, że w Kościele od wielu lat się mówi o tym, że prawo zostało zniesione. Że nie ma prawa. Tylko jeszcze nie rzucajcie ze mnie pomidorami, proszę. Wysłuchajcie mnie do samego końca. I powiem wam tak. Miesza się kwestie Starego Przymierza z prawem, uczynkami zakonu, martwymi uczynkami i w ogóle uczynkami. Czasami wydaje się, że te wszystkie rzeczy to jest jedno i to samo. Kwestia jest taka, że my, patrząc na Słowo Boże, patrzymy w pewnych okularach, tylko nie takich, tylko bardziej takich pokrzywionych, patrzymy przez pryzmat swojego życia, swojej religii, swojej kultury i swojego zrozumienia. I dla nas na przykład martwe uczynki to jest to, że ja byłem kiedyś w tradycyjnym kościele, robiłem jakieś rzeczy i mi się wydaje, że to były martwe uczynki. Problem w tym, że ja nigdy nie byłem pod prawem mojżeszowym. Nigdy nie czyniłem uczynków prawa jako poganin. To, że ja tak nazywam uczynki, martwe uczynki czy uczynki zakonu, bo to są dwie różne rzeczy. Martwe uczynki, uczynki prawa, czyli zakonu, są dwie różne rzeczy. Jedna jest negatywna, druga pozytywna. I to już nie powinniśmy z tym mieszać tego. Żydzi to dokładnie wiedzą, o co chodzi. Natomiast my wszystko do jednego worka i dla nas martwe uczynki to jest po prostu to, że ja byłem w religii. Że czyniłem religijne rzeczy, które nic wspólnego nie miały z tym, żeby to się Bogu podobało. bo to było martwe uczynki. Stary Testament zapowiadał nie anulowanie prawa, ale zaniesienie tego prawa aż po krańce ziemi. Bóg mówi, że w końcu nadejdzie Mesjasz, który prawo zaniesie nie tylko do Izraela, nie tylko utwierdzi prawo, ale zaniesie je aż na krańce ziemi. Więc coś się miało wydarzyć więcej. I gdybyśmy mieli wątpliwości, czy ja mówię prawdę, czy nie mówię prawdę, czy ja może z czymś przesadzam, mówiąc, że prawo nie zostało anulowane, wyczyszczone, zmienione i w ogóle, to wystarczy posłuchać samego Jezusa, który powiedział w Mateusza 5,17, bo ludzie widząc uczynki Jezusa, widząc czego naucza, nie rozumiejąc Jego do końca, mogli stwierdzić, oj, przyszedł ten, który chce znieść prawo. Przyszedł ten, który chce coś tu pozmieniać. Jezus powiedział tak, żeby nie było wątpliwości. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. To jest różnica. To są słowa samego Jezusa. Jezus w ten sposób pokazuje, że jest Mesjaszem. Kiedy my mówimy Żydom na przykład, którzy słyszą nas, nasze świadectwo życia, że Jezus zniósł prawo, to tak jakbyśmy mówili do nich, Jezus nie jest Mesjaszem, bo prorocy i Mojżesz i tak dalej nie mówili o zniesieniu prawa. Oni zapowiadali, że coś się wydarzy. My jeszcze tego jakby za chwilę zobaczymy, co się wydarzy. Ale nie mówił o zniesieniu prawa. Nigdy tak nie mówcie. Patrzcie przez pryzmat Słowa Bożego. Tego, co Jezus naucza, nie przez tradycję jakichś ludzi, którzy nienawidząc Żydów, chcieli wszystko uczynić ku temu, żeby wykazać, że ani Żydzi nie są ważni, ani prawo nie istnieje. Bo to się jedno z drugim wiąże. Zresztą, kiedy przeczytamy dokładnie Nowy Testament, zauważymy, że Paweł naucza rzeczy, które są wprost wzięte z prawa. Mówi o tym, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, bo to pierwsze przykazanie z obietnicą. Z czego Paweł to wymyślił? Z prawa. Wiele rzeczy, które Paweł mówi, czy pisze do zborów, do różnych kościołów, on mówi o tym, co mówi prawo. On naucza, szczególnie wierzących z pogan, bo oni nie umieli tych rzeczy, nie mieli tych podstaw. Więc naucza ich w tym kierunku. Ale chcę podkreślić, że my nigdy nie byliśmy uczestnikami Starego Przymierza i nam nie zostało dane prawo. Nigdy nie byliśmy pod prawem. Nigdy nie wiemy, co znaczy wykonywać uczynki prawa, uczynki zakonu. Nie mamy o tym pojęcia, więc nawet nie musimy jakby w to jakby mówić, że coś byliśmy, jak nie byliśmy. Nas coś dotyczyło, jak nie dotyczyło. Zresztą 16 rozdział Dziejów Apostolskich nie zostawia żadnych wątpliwości, bo tam się zastanawiano, że jak się nawracają poganie, no to co oni powinni? Powinni się obrzezać i wykonywać uczynki prawa, czy nie, czy jak tu ich potraktować. I tam rozstrzygnięto, nie. Oni nigdy nie byli pod prawem, nie należy, tam jest mowa o tym, nakładać na nich jarzma, którego nasi ojcy ani my nie byliśmy w stanie unieść. Więc nie byliśmy, nie jesteśmy. I żeby było jasne, ale żebyście też mieli spojrzenie sprawiedliwe i takie, jakie ono jest ze Słowa Bożego. Więc musiałem to wyjaśnić. I żeby to jeszcze głębiej zrozumieć, musimy przyjrzeć się temu, co mówi autor listu do Hebrajczyków. I chcę wam to pokazać, powiedzieć. Kiedy zajrzymy do wersetu 9, tego 8 rozdziału, który czytaliśmy, widzimy, że autor mówi, że Bóg, zawierając przymierze, stare przymierze, synajskie przymierze z Izraelem, zrobił coś niezwykłego. Wiecie, jak ja to rozważałem, że tak ujęło za serce i jakby zobaczyłem, czym było w ogóle stare przymierze. My mówimy o nowym przymierze, ale nie wiem, czym jest stare. On mówi tak, że Bóg ujął Izraela za rękę. Wiecie, to jest bardzo krótkie zdanie, ale ono jest tak głębokie, ja jej nie będę mocno rozwijał, ponieważ musiałbym sięgnąć do Księgi Wyjścia i dokładnie wam wszystko powiedzieć. Ale autor listu mówi tak, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę. To pokazuje niezwykłość tego pierwszego przymierza. Pokazuje Boże działanie pełne miłości, troski i gotowości do prowadzenia Izraela do ziemi obiecanej. Wiecie, tam jest napisane w Księdze Wyjścia, że Bóg stąpił i napatrzył się na udrękę swojego ludu. Napatrzył się na niewolę Izraela i powiedział dosyć. Jest napisane właśnie, że Bóg ujął ich za rękę i wyprowadził. Wyprowadził z niewoli. Pokazuje to obraz Boga, który ma wielką miłość do człowieka. Wielką miłość, ale też uniżenie, bo on stąpił, żeby wziąć za rękę. To nie tylko to, że patrzył i coś rozkazywał, coś pokazywał, coś mówił, ale stąpił, żeby wziąć Izraela za rękę i wyprowadzić go z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Więc widzimy Boga, który stępuje swojej miłości, swojej trosce, uniża się i chce osobiście towarzyszyć w drodze do ziemi obiecanej. Nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi, ale jeśli nie, to chcę wam powiedzieć, jak to jest. Jak to jest naprawdę. Że w myśleniu żydowskim te stare przymierze, Żydzi najlepiej wiedzą o starym przymierzu, wierzcie mi. My nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie. Fundamentem tego przymierza, i tu się zdziwicie, była łaska. Fundamentem starego przymierza jest łaska. To nie jest jakieś martwe uczynki, o których mówimy. To jest łaska. Fundamentem starego przymierza jest łaska, bo Bóg sam wziął ze swojej woli, zainterweniował, zszedł, ujął Izraela za rękę i wyprowadził, poprowadził do ziemi obiecanej i dał im wszystkie obietnice. Piękne, wspaniałe obietnice. To jest Boża łaska. Żydzi widzą w tym łaskę Boga. To jest wielka łaska. Fundamentem tego przymierza jest łaska. Nie uczynki. Nie coś tam, co nam się wydaje. Jest łaska. W tym przymierzu Bóg mówi, ja będę z wami, będziecie moi, ja będę waszym Bogiem, będę wam błogosławił. Oczywiście było to uzależnione od tego, że Bóg powiedział do Izraela, no to jest ta droga, którą masz iść, a ta droga jest, którą masz nie iść. Jeżeli będziesz szedł tą drogą, którą ja ci mówię, to będzie błogosławieństwo. Będziesz trwał w przymierzu ze mną. Będzie wszystko dobrze. Ale jeśli nie będziesz trwał, no to odpadasz i sam się skazujesz na przekleństwo. Bóg powiedział, oto kładę przed tobą błogosławieństwo przeklęte, przez to wybierz błogosławieństwo. Boża inicjatywa była taka, żeby błogosławić Izraela, prowadzić go, dać mu łaskę, ująć za rękę, poprowadzić. No ale jeżeli ja tak mówię w samych superlatywach, no to po co by zmieniać? Skoro te stare przymierze jest takie dobre, to po co ma przyjść zmiana? Po co to w ogóle zmieniać? Nie zastanawialiście się? No właśnie, i w 7 wersecie właśnie autor listu do Hebrajczyków, pisząc do Żydów, mówi im to samo. 7 werset. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, czyli nie miałoby żadnych braków, to nie szukano by miejsca na drugie. Prawda? I było oparte na łasce, wszystko dobrze. No, rzeczywiście. Ale ja sobie zadałem pytanie i wy sobie zadajcie to samo pytanie. To jest bardzo ważne pytanie. Jak coś, co Bóg ustanowił, zawierając przymierze i dając prawo, może być złe? Nie zastanowiliście się? Bo czasami właśnie chrześcijanie mówią, Bóg anulował to, to złe było, tam uczynki i tak dalej. Nie rozumiejąc kompletnie tego, o czym ja teraz właśnie próbuję powiedzieć. Jak Bóg coś stworzy, mógł stworzyć, co było niedoskonałe. Nie zastanawialiście się? Co było błędne, co było niedobre. W czym jest istota tego, co jest nie tak? A może się to zdarzyć, kiedy sam Bóg tak uzna, widząc, że nie są to braki w tym, co On dał, ale braki wynikają skąd inąd. Czyli On coś dał doskonałego, coś wspaniałego, coś niezwykłego, ale braki wynikły z czegoś innego. Autor listu do Hebrajczyków to pokazuje i zauważa, że stare przymierze nie mogło przynieść błogosławieństwa dla człowieka ze względu na ludzką nieposłuszną naturę. To jest ten problem, w czym było złe prawo i złe gorsze, czy pewne braki starego przymierza. I to sam Bóg to uznał, widząc, że dał człowiekowi wolną wolę, bo Bóg nie przymuszał nikogo, nie narzuca woli, ale daje wybór i zobaczył, że człowiek ciągle wybiera złe. Przez swoją grzeszną, zepsutą naturę. Świetnie apostoł Paweł tłumaczy to w liście do Rzymian. I teraz, kiedy ja to wytłumaczyłem, zupełnie w innym kontekście będziecie czytali o tym, o czym apostoł Paweł pisze. I to się wam wyda oczywiste w tym momencie. Bo posłuchajcie, co mówi w 7 rozdziale listu do Rzymian. I tak mówi. A tak prawo jest święte i przykazanie święte, sprawiedliwe i dobre. Tak apostoł Paweł pisze o prawie. Czy więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Zadaję pytanie. Nie daj Boże! Przeciwnie! Grzech, aby okazał się grzechem, sprowadził mnie na śmierć przez to, co dobre, czyli przez prawo, żeby grzech się stał niezmiernie grzesznym przez przykazanie. Gdyż wiemy, Paweł mówi, utwierdza to, że prawo jest duchowe. A ja, cielesny, zaprzedany grzechowi. Więc Paweł mówi, zobaczcie, prawo jest dobre. Bóg ustanowił coś dobrego. Ale to ja przez swój grzech, przez swoją naturę, przez swoją cielesność jestem zaprzedany grzechowi. I Paweł, już nie chcę tego całego rozdziału czytać, ale przeczytajcie go sobie i go zrozumiecie. Na pewno go zrozumiecie. Mówi później tak, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Paweł, mówiąc o tym, prowadzi czytelnika do momentu, kiedy mówi o Jezusie. Kiedy mówi, że jest na to sposób. Że coś się wydarzyło, co zmieni życie. Ale po raz kolejny, zobaczcie, Paweł nie neguje tego, co się stanowi. Nie mówi, to było złe. To jest do kosza. To coś jest nowego. Nie mówi o tym w ten sposób. On mówi, to jest dobre. To jest sprawiedliwe. To jest duchowe. To ja jestem grzeszny, ale kto mnie wybawi z tego mojego grzesznego ciała śmierci? Kto sprawi, że coś się zmieni w moim życiu, że to Boże prawo będzie we mnie? Co się może wydarzyć? A więc słabość starego przymierza polegała na tym, że nie miało ono mocy doprowadzić ludzi do doskonałości i obdarzyć pełnią życia i Bożego błogosławieństwa. Nie mogło, ale Bóg chciał to zrobić. On chciał swojej miłości do człowieka. On chciał błogosławić człowiekowi. On chciał, żeby on chodził jego drogami. Więc co zrobić? Musi coś przyjść. I co się takiego dzieje? Już wcześniej prorok Jeremiasz przedstawia wizję nowego przymierza. Więc sama pokazałem ciutko stare, że niedoskonałe ze względu na nas, ze względu na naszą naturę. Ale prorok mówi o tym, że będzie coś nowego. Posłuchajcie, bo autor listu do Hebrajczyków powołuje się na to proroctwo. On przytacza ten fragment, właściwie interpretuje ten fragment i pokazuje, że ono się wypełniło w Jezusie. Oto nadchodzą dni, Jeremiasz. Mówił to w momencie do Izraela, kiedy Izrael zbaczał z drogi. Nie chciał chodzić Bożymi drogami, które Pan wytoczył poprzez właśnie swoje prawo, dając im swoje prawo. Oni nie, błądzili, chodzili swoimi drogami. Bóg widząc to mówi tak, nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy, jeszcze raz, ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Dlaczego Bóg mówi, że zawrę? Bo oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, chociaż ja wszystko dla nich, chociaż zawarłem z nimi ten ślub, bo tak ich ukochałem. Ale oni nie wytrwali. Bóg mówi, czy widzicie to? Takie przymierze będzie zawarte, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Uwaga! Włożę moje prawo w ich wnętrze i wypiszę ich na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swojego bliźniego, ani swojego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawości, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Coś niezwykłego. Autor listu Hebrajczyków właśnie mówi o tym proroctwie, że to było zapowiedziane. I jeszcze raz chcę podkreślić, nie ma tu mowy o zniesieniu prawa, ale Bóg mówi, moje prawo włożę w ich serca. Te prawo włożę w ich serca. I wracając do listu do Hebrajczyków, to piękny sposób udowadnia, argumentuje autor listu do Hebrajczyków właśnie, że Jezus Chrystus jest tym, który wypełnia te słowa proroctwa. Zawiera nowe przymierze. Te nowe przymierze właśnie się teraz zawarły. Właśnie Bóg zawarł te przymierze. Powiedział, to się wydarzyło. To jest. Czyli mówi, macie lepszego pośrednika i wcześniej argumentuje to jako kapłana, który składa ofiarę, doskonałą jedną ofiarę raz na zawsze, która, tak jak mówiliśmy temu, dwa tygodnie temu, nie tyle zakrywa grzechy, żeby były niewidoczne, tylko usuwa, że więcej one nie zostaną wspomniane. Mamy lepsze przymierze zawarte, ustanowione na lepszych obietnicach. Dlaczego lepsze? Dlaczego na lepszych obietnicach? Nowe przymierze opiera się na obietnicach, które mają spełnienie w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówi, obietnice ile ich było, znalazły swoje tak i amen w Jezusie. Czyli Bóg zawarł te wszystkie obietnice, te Boże wspaniałe rzeczy, które chciał błogosławić człowieka, a nie mógł. Bo człowiek zbaczał, chodził swoimi drogami. One w Jezusie Chrystusie znalazły swoje wypełnienie. W Nim, w Mesjaszu. I to się wydarzyło. To jest niezwykłe. Czyli w ogóle, co Bóg zapowiedział, co obiecał, zostało wypełnione w Chrystusie. To, co w ogóle było niemożliwe do osiągnięcia, ze względu na naszą słabość, ze względu na naszą ludzką, zepsutą naturę. To pokazuje, że Jezus coś uczynił, żeby to było możliwe w naszym życiu. Czyli przede wszystkim zbawienie, pełne zbawienie. I to też autor listu do Hebrajczyków mówi tak. Gdyby Jozue wprowadził ich do owego odpocznienia, Bóg nie mówiłby o innym dniu. A tak jest jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego i pokazuje, że Jezus jest tym, który wprowadza do odpocznienia. On dopiero wypełnia te obietnice, te wszystkie obietnice. Jeżeli teraz weźmiecie Księgę Prawa, czyli pięcioksiąg i zobaczycie te piękne obietnice, które Bóg jakby pokazuje tam, jak chce błogosławić, jak chce czynić dobrze dla człowieka, to one mają swoje spełnienie w Chrystusie Jezusie. Poprzednie przymierze polegało na przestrzeganiu napisanego na kamiennych tablicach prawa. Nowe ma się odbywać na zasadzie wewnętrznej transformacji. Wnętrza człowieka. To w ogóle się coś zmienia w człowieku. Przemienia się serce i Bóg tego dokonuje w sercu człowieka. Poprzez Mesjasza. Bóg mówi, włożę moje prawo w ich wnętrze i wpiszę ich na ich serca. To pokazuje, że będzie większe zrozumienie, głębsze zrozumienie i przyswojenie Bożego prawa. Że nie będzie takiego konfliktu pomiędzy naszym ciałem a tym, co Boże, a Bożymi zasadami. Że one, jakby nasza transformacja życia sprawi, że to będzie przyswojone, to będzie w sercu. To nie będzie coś, co ja muszę wykonać, czyniąc uczynki zakonu. Zresztą Paweł nie zostawia wątpliwości, on to pięknie tłumaczy i też, gdy sięgniemy do listu, do Galacji, on mówi, no z uczynku prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. No nie łudźmy się, no nie będzie, no i koniec. Jest coś, co dokonał Mesjasz, Jezus Chrystus. I On stał się, po pierwsze, pośrednikiem Nowego Przymierza i podobnie jak Mojżesz, na to podobieństwo Mojżesza, stał się prawodawcą, o którym sam Ojciec dał świadectwo w słowach. To jest mój Syn, Jego słuchajcie. On zinterpretował prawo, właściwie je wyłożył i mamy teraz słuchać Jezusa. On jest tym prawodawcą dla nas, dla naszego życia, więc zobaczcie, ten Stary Testament jak pięknie łączy się z Nowym Testamentem. Te prawo, które kiedyś było, było w Starym Przymierzu. Bóg chciał błogosławić człowieka, ale nie mógł. Ono się wypełniło w Mesjaszu, w Jezusie Chrystusie. Dziś możemy wypełniać to, wszystko, co Jezus powiedział. Możemy Go słuchać, wsłuchiwać się. A od już paru tygodni mówimy, co znaczy słuchać. Czyli to coś niezwykłego, co Jezus uczynił. Przynosi Boże prawo, jest wewnętrzne odnowienie, o którym mówi Jeremiasz. On sprawia, że te przymierze, te nowe przymierze nie jest oparte na przepisach napisanych na kamiennych tablicach, ale jest oparte na wewnętrznej transformacji człowieka i wierze w Syna Bożego, bo tutaj jakby ktoś jest poza Chrystusem, to niestety no nie ma mocy, nie ma przemiany, nie ma niczego tak naprawdę. Nie ma nowego przymierza. Dzięki temu możemy sprostać Bożym wymaganiom sprawiedliwości i w pełni doświadczać Bożego błogosławieństwa. Dlatego to jest wszystko lepsze. To jest coś niezwykłego. Ale to nie wszystko. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że będzie niezwykła relacja. Mówi tak, cytując Jeremiasza, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Czyli to oznacza taką już naprawdę głęboką, bliską relację między Bogiem a ludźmi, która się stała właśnie przez Chrystusa. I jak ona się stała? I teraz patrząc na to właśnie tego Starego Przymierza, kiedy ja to rozumiem, to widzę te odbicie rzeczy przyszłych, o których też autor listu mówi, te cienie rzeczy przyszłych, które się wydarzą, które się spełniły w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, co się wydarzyło. Sam Bóg stąpił na ziemię w postaci Jezusa. On ujął Ciebie za rękę i prowadzi Cię, jest z Tobą aż do ziemi obiecanej. A to znaczy, ziemia obiecana jest wejściem do życia wiecznego. Jezus mówi dzisiaj, ja jestem z Tobą w tej drodze. Ja Ciebie prowadzę, ja uczyniłem to dla Ciebie i jestem z Tobą w tej wędrówce. Gwarancją tego, że dotrzemy do tej ziemi obiecanej, jest ofiara Jezusa Chrystusa, jest Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tego, że to jest potwierdzenie, że On mówi prawdę, że to się wydarzyło naprawdę. Więc jest coś niezwykłego, jest ta relacja, dzięki temu możemy mieć prawdziwą relację. To jest coś niezwykłego. Oni będą moim, ja będę im Bogiem, oni będą moim ludem. I ta obietnica też Nowego Przymierza wskazuje, że my, poszczególne członki, możemy mieć tą relację bliską z naszym Panem. Zobaczcie, co Jeremiasz mówi. Nikt nie będzie już uczył swojego bliźniego ani swojego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie będą znali od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Jest tu jeszcze coś oczywiście, żeby być sprawiedliwym, to są też zapowiedzi w stosunku do Izraela, że będzie czas, kiedy Bóg odwróci bezbożność od Jakuba i od Izraela. Zresztą apostoł Paweł o tym mówi, że wszyscy poznają Pana. Jeremiasz o tym samym mówi, że Paweł mówi tak, i tak cały Izrael zbawiony będzie, aż się dopełnią te czasy pogan. Nie chcę wchodzić w ten temat, bo to jest długi temat, ale też żebyśmy wzięli to pod uwagę. Natomiast to pokazuje, że nie będzie bariery, bo bariera została usunięta, bo Jeremiasz później dodaje, a ich grzechów, nieprawości więcej nie wspomnę. To znaczy, że będzie przebaczenie. I my wiemy, że w Chrystusie to wszystko się rozszerzyło też na nas. Więc to pokazuje, że grzechy będą przebaczone, że ta bariera, która stawała pomiędzy Bogiem a nami, została usunięta. W związku z tym jest ta relacja. Każdy może poznać Pana. Ty i ja. Każdy z nas ma przystęp do Ojca przez Mesjasza Jezusa Chrystusa. Więc to jest coś niezwykłego. Więc mamy ten nowy początek, wyeliminowany grzech jako główna bariera i możemy doświadczać Bożego błogosławieństwa. To jest właśnie nowe przymierze, które Bóg zawarł, rozszerzając je również i na nas, ludzi, którzy nawrócili się z pogańskiej religii. Zostaliśmy włączeni do jednego ciała, dziś w tym nowym przymierzu, ale też mając świadomość, czym było stare, jesteśmy w niesamowitej pozycji. Coś niezwykłego się dokonało. Kiedy wejrzę w to, kiedy wgłębię się w to, kiedy zaczynam to rozumieć, mnie to bardzo zachęca, że Jezus jest ze mną w tej drodze, że On mnie prowadzi do tej ziemi. To mi daje zachętę i powoduje, że się nie zniechęcam, nie zatrzymuję w czasie mojej wędrówki. Tylko co? Autor listu mówi takie słowa. Dzisiaj zacząłem nabożeństwo od tym, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, bo On ich w tym kierunku właśnie prowadzi. On ich to tłumaczy i mówi, spójrzcie na Jezusa. Przyjdźcie do Niego, tak jakby kieruje ich w tym kierunku, ale też mówi tak, w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie. Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. On wcześniej pokazuje wyjątkowość Jezusa jako tego, który jest najwyższy, jest może tak powiem, wyższy od wszystkich i wszystkiego. I mówi, dlatego, że tak jest, to weźcie, zwróćcie na Niego uwagę. To ja tak potocznie teraz powiem. Zwróćcie na Niego uwagę, zresztą takie tutaj greckie słowo występuje. Zwrócić uwagę, zastanowić się, czy skupić się, czyli nie pozwalać się rozproszyć. Bo czasami rzeczy inne powodują, że Jezus ucieka z naszego wzroku. I autor listu do Hebrajczyków, chcąc, żeby ci jego bracia wierzący, Hebrajczycy, zrozumieli to i poszli na właściwą drogę, bo mówił, nie ulega wątpliwości, też tam pokazuje, że nie ma innej drogi. Tak. Bo mówi, zobaczcie tych na pustyni, oni tam umierali w niewierze. Szli, Mojżesz wyprowadził, Bóg ujął za rękę, poprowadził, ale oni ciągle szemlali i tak dalej. I pokazuje, że niestety, całe pokolenie umarło na pustyni. Ale daje zachętę, bo to jest, jeszcze raz powtórzę, to jest słowo zachęty. Mówi, zwróćcie na uwagę na Jezusa. Zwróćcie na Niego uwagę, spójrzcie na Niego. I te piękne argumenty, których On używa do tego, żeby pokazać, że Jezus jest tym arcykapłanem, że Jezus zawarł nowe, lepsze przymierze oparte na lepszych obietnicach. Mówi, zobaczcie na to, wgłębcie się w to, a to spowoduje, że wasza wiara wzrośnie. Więc kochani, dzisiaj pokrótce, to jest moje takie słowo zachęty do was. Dla mnie to było wielkie słowo zachęty. Ja czytając list do Hebrajczyków, analizując go, dużo czasu na to poświęciłem, doznałem wielkiej zachęty. Dla mnie to było wielka zachęta. Jak zobaczyłem, co Jezus uczynił, czego On dokonał. Więc kochani, mając tą zachętę, chcę powiedzieć tak. Jeśli brakuje ci stanowczości w oparciu się przeciw grzechowi, jeśli nie chce ci się chodzić na nabożeństwo, na zgromadzenie, gdzie lud Boży, masz to może już swoje zwyczaje. Może tak nie jest. Może dzisiejsze kazanie, czy te słowo nie jest akurat do Ciebie. Może brakuje Ci duchowego wzrostu, tego, żeby wzrastać w Panu. Żeby ciągle nie wracać do podstaw wiary. Tak jak Hebrajczycy ciągle musieli o podstawach, o wierze, o zaufaniu i tak dalej. Może trzeba wejść w rzeczy głębsze, ale żeby wejść, to trzeba widzieć Chrystusa i Jego dzieło.
Amen.
Tego, co On dokonał. Trzeba rozumieć, co Jezus dla mnie dokonał.
Tak.
Trzeba mieć to utwierdzone w swoim wnętrzu, w swoim tu, nie tu, utwierdzone. To spowoduje, że będziesz wzrastał, będziesz chciał chodzić na nabożeństwo, nie będziesz chwiejny w wierze, będziesz ufał Panu. Więc jeżeli jest coś w Twoim życiu, co powoduje tą chwiejność, niedojrzałość, brak chęci, brak motywacji, zmęczenie, zniechęcenie, to jest słowo zachęty dla Ciebie. Spójrz na Jezusa, sprawcę i dokończę Ciebie wiary. Tego, który dokonał tak wielkich rzeczy dla Ciebie. Spójrz na to, że On ujął Cię za rękę i prowadzi Cię do ziemi obiecanej. Jest z Tobą w tej drodze. Nie pozwalaj, żeby ktoś Ci powiedział, że nawet jeśli się zniechęciłeś, odpadłeś, to nie ma dla Ciebie powrotu. Bo list do Hebrajczyków pokazuje odwrotną sprawę. Nie byłoby tego słowa zachęty, takiego wielkiego wysiłku autora listu do Hebrajczyków, gdybyś, powiedzmy, zbłądził, gdzieś odszedł, nie było dla Ciebie powrotu. A mówią to ludzie, którzy nie rozumieją tego słowa. Wyrywają kawałek fragmentu i mówią, że no, jedyna ważna rzecz to jest wiara. Wiara, żeby przyjść do Niego.
Amen.
Żeby przyjść do Niego. Jezu, upadłem. Jezu, jestem w złej sytuacji, ale potrzebuję Twojej pomocy. Chcę wrócić na tę właściwą drogę. Jest dla Ciebie ratunek.
Amen.
Jezusie Chrystusie, jest ratunek. Chcę Ci powiedzieć to ze stanowczością. Jest ratunek w Jezusie Chrystusie. Przyjdź do Niego. Przyjdź do Pana.